Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry w poniedziałkowy poranek. Dziś o studniach, ponad studniach wojny na Ukrainie, ale nie będę pytał o sprawy stricte wojskowe, czy nawet ściśle polityczne, ale o konsekwencje gospodarcze rosyjskiej agresji na Ukrainę. One zaczynają zajmować coraz miejsca na agendzie politycznej również. O tym będę rozmawiał ze specjalistą od międzynarodowych relacji gospodarczych, profesorem Pawłem Śliwińskim, kierownikiem Katedry Finansów Międzynarodowych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze. Witam serdecznie.
Dzień dobry państwu.
Jest takie bardzo wyświechtane określenie, że trzepot skrzydeł motyla w jednym krańcu świata może wywołać huragan w drugim. Ja sobie tak pomyślałem, a to co dopiero, jeżeli dochodzi do wojny. Jakie to ma konsekwencje takie ogólne, to co się stało na terytorium Ukrainy, rosyjska agresja dla światowej gospodarki, panie profesorze?
Obserwujemy to, co się dzieje na Ukrainie właściwie na co dzień, bo to, że ceny mamy tak wysokie, to na pewno też jest zasługa tego, że na Ukrainie jest wojna. No i oczywiście sankcje, które są stosowane wobec Rosji. Pamiętamy o tym i widzimy, jak rosną ceny surowców. Mówimy tutaj o ropie, mówimy tutaj o gazie, ale to jest rzeczą też bardzo ważną. Mówimy tutaj o żywności. Też pamiętajmy o tym, że wojna ma bardzo duży wpływ na relacje ekonomiczne pomiędzy krajami. Te kraje, które sprzedawały swoje towary, swoje produkty, technologie chociażby do Rosji, tego nie robią. Rosja, która też importowała przecież bardzo dużo różnych produktów, też ograniczone ma możliwości takiego importu. Łańcuchy generalnie tutaj produkcyjne, łańcuchy handlowe zostały przerwane. No i to widzimy. To widzimy chociażby na stacjach benzynowych, to widzimy w sklepach.
Mówi pan o tym takim najbardziej bezpośrednim, naskórkowym takim skutku tej wojny. A jeśli chodzi o układ relacji handlowych, o geografię gospodarczą, jeżeli mogę użyć takiego określenia, dwóch niemieckich ekonomistów stwierdziło, że jeżeli wojna na Ukrainie będzie trwała długo, a nie zapowiada się, żeby miała się szybko zakończyć, no to tak zwana relokacja łańcucha dostaw może doprowadzić do tego, że pojawią się nowe struktury gospodarki światowej. Innymi słowy, inaczej zupełnie będzie szedł handel, inne będą sieci zależności światowych.
No, jak najbardziej, ale to też widzimy w tej chwili, jak reagują poszczególne gospodarki. Coś, co dawno też nie widzieliśmy, generalnie gospodarka spowalnia na świecie. Ja mówię tutaj dawno nie widzieliśmy, oczywiście abstrahując od covidowego epizodu, gdzie właściwie na skutek lockdownu wszystkie gospodarki na świecie się kurczyły, ale jednak z tych lockdownów gospodarki wychodzą, a Stany Zjednoczone mają PKB w ostatnim kwartale na minusie. Gospodarka niemiecka jest na lekkim plusie. Włoska i kilka innych gospodarek europejskich na minusie. Chińska też spowalnia. Także widzimy,
że...
My jesteśmy na olbrzymim plusie, bo 9,1% rok do roku to jest olbrzymi plus.
Szczególnie w tych okolicznościach obecnych.
Tak, tylko że troszkę jesteśmy na sterydach, bo jednak tutaj jedna musiała uzupełnić zapas, ale też można powiedzieć, cały świat przecież uzupełniał zapas.
Putin to dzisiaj zarzucał w jednym z wywiadów, że świat jest na sterydach, bo wpompował dużo pieniędzy, szczególnie w okresie COVID-u, w swoje gospodarki, no i przez to doprowadził do wzrostu cen. Rzeczy car Kremla.
No częściowo też ma rację, bo jeżeli popatrzymy sobie na czynniki wpływające na inflację, to połowa mniej więcej to są ceny surowców, a połowa to jest tak zwana inflacja bazowa, która też ma jakiś tutaj...
No tak, ale Putin chyba trochę zapomniał o tym, że jednak ta wojna też wywołała skutki konkretne. Tak jak mówiliśmy, choćby stacje benzynowe.
No chociażby stacje benzynowe, ale to oczywiście wpływa nie tylko na ceny benzyny, ale to są koszty transportu, które też się przekładają przecież na zwyżki cen, nie tylko towarów, które bezpośrednio są powiązane z produkcją
paliwa. Panie profesorze, Władimir Putin zapomina także o blokadzie ukraińskiego zboża, które tradycyjnie głównie drogą morską wychodziło na świat. To jest jeden z dużych producentów, czy nieprzypadkowo mówi się, że Ukraina to jest spichlerz Europy. Na przykład, jeżeli chodzi o olej słonecznikowy, producent 50% oleju na świecie, bardzo dużo też pszenicy i innych zbóż. I pytanie jest takie, czy szczególnie biedne kraje mogą to odczuć? Są takie dane międzynarodowych organizacji, że Afryka, Bliski Wschód mogą być szczególnie doświadczone przez ten kryzys dotyczący embarga czy blokady ukraińskich towarów, częściowo także rosyjskich, które Rosja to także był duży eksporter żywności. A są dane, które mówią, że liczba osób, które żyją w skrajnym ubóstwie, może wzrosnąć nawet o 200 milionów.
No tutaj trzeba pamiętać, że żywność jest traktowana przez Rosję też jako broń. I to, co pan powiedział, no, jest jak najbardziej ważne. Tylko też pamiętajmy o tym, że generalnie świat jest w stanie wyżywić zdecydowanie większą populację niż w tej chwili zamieszkuje na naszym globie, bo wystarczy chociażby popatrzeć na wspólną politykę rolną w Europie, gdzie mamy kwotę produkcji rolnej, gdzie jesteśmy w stanie przecież produkować więcej. To samo zresztą dotyczy Stanów Zjednoczonych, gdzie też dopłaty do niszczenia żywności są stosowane po to, żeby utrzymywać ceny produkcji rolnej na odpowiednim poziomie. Dzisiaj bardzo dużo jest spekulacji na rynku żywnościowym i tak naprawdę dużo też zależy tutaj od mocarstw światowych, czy one uwolnią swoje rezerwy strategiczne.
Czy wezmą na siebie na przykład dopłaty, tak? Dla rolników, którzy nagle produkowaliby w niższych cenach, skoro byłby tak duży popyt.
Tylko tutaj pamiętamy, że żeby zwiększyć produkcję rolną, to nie jest tak, że to się dzieje z dnia na dzień czy z miesiąca na miesiąc. Tutaj rolnicy jednak decyzje swoje podejmują dużo, dużo wcześniej. Ale do tych rezerw strategicznych się tutaj odniosę. Jeżeli by one zostały uwolnione, na pewno by to miało wpływ na obniżenie się cen żywności. W wielu krajach, szczególnie afrykańskich, ale nie tylko, są to kraje, które uzależniły się od importu żywności. W dużej mierze właśnie też od importu żywności z Rosji czy Ukrainy.
To mają problem teraz.
Dla nich jest to problem i ten problem może się oczywiście przekuć na politykę. Także ten temat jest bardzo ważny, ale nie dokończyliśmy pytania, które pan zadał wcześniej. Jeżeli pan pozwoli, ja tutaj chciałbym jedną rzecz bardzo ważną też dla państwa powiedzieć, bo te łańcuchy dostaw, jak one się zmieniają, bo tutaj mówimy oczywiście z punktu widzenia całej geopolityki o problemie światowym, ale też trzeba pamiętać, że będą kraje, które będą zyskiwały na tym. I tutaj, jeżeli chodzi o Polskę, my jesteśmy tym krajem, który ma szansę też w tej sytuacji się rozwinąć szybciej. Widzimy, gdzie produkcja rośnie w Europie. To jest Polska, to jest Litwa, a w krajach tego rdzenia europejskiego ta produkcja rośnie zdecydowanie wolniej. Bardzo dużo tej produkcji jest przenoszone do nas. Rok 2021 to są rekordowe inwestycje bezpośrednie na terenie Polski. My mamy po prostu niższe koszty, mamy niższe koszty pracownicze, mamy niższe koszty energii, co jest rzeczą też ważną, jeżeli chodzi o ten łańcuch dostaw, no to jest on krótszy, mniej niepewny, jest tańszy, no bo przecież jeżeli chodzi o sprowadzanie towarów gdzieś z dalekiej Azji, no to do tego dochodzą jeszcze koszty. My możemy też w tej sytuacji dobrze się znaleźć. No i też trzymajmy kciuki, ażeby te zmiany, które są dokonywane na świecie, można było u nas wykorzystać.
Panie profesorze, to, co pan mówi, oznacza też taką opinię słyszałem niektórych ekonomistów, że być może mamy do czynienia z upadkiem takiej klasycznej globalizacji stosunków gospodarczych, światowych, międzynarodowych, dlatego że i przede wszystkim z jednej strony są to sankcje, które sprawiają, że część krajów jest po prostu zamknięta, pandemia poprzerywała łańcuchy dostaw i niektóre gospodarki po prostu uniezależniają się od pewnego dotychczasowego funkcjonowania na całym świecie i skupiają się na mniejszych obszarach. I to są długotrwałe zmiany strukturalne, już początek tych zmian.
Tak, dokładnie. Być może z globalizacji przejdziemy do regionalizacji, gdzie jednak te rozszerzone łańcuchy dostaw i poleganie na tym, że generalnie możemy każdą część produkować w różnej części świata, no pokazała skalę niepewności i skalę zagrożeń. Także tutaj to, o czym wcześniej powiedziałem, ta regionalizacja może powodować przesunięcia produkcji bliżej tych krajów rdzenia. Jeżeli patrzymy na Europę, to wiadomo, że tym rdzeniem są Niemcy i Francja. Nasza przewaga, to wystarczy chociażby w cyfrach tutaj powiedzieć, średnie wynagrodzenie, jeżeli chodzi o koszty, to jest 1400 euro. W Niemczech czy Francji to jest 4100 euro. Dzisiaj patrzymy na gospodarkę niemiecką, gdzie pojawiają się negocjacje bardzo silnych związków zawodowych, które dążą do tego, ażeby zwiększyć wynagrodzenie wobec inflacji, która też jest w Niemczech, ale producenci niemieccy przedsiębiorstwa mają alternatywę. Mogą też wyjść niedaleko od Niemiec. Też pamiętajmy o cenach energii. To, że my jesteśmy z jednej strony na tej, nazwijmy to, mniej ekologicznej energii, to powoduje, że ceny u nas energii są dużo, dużo niższe. W kwietniu sprawdzałem megawattogodzina, to było 130 euro, gdzie też te w Francji to było dwa razy więcej. W Niemczech podobnie. Tutaj też taki przypadek ciekawy. Huta z stali Leś Stahlwerke w Bawarii w marcu, która została zamknięta. Ona produkowała stal na bardzo dużą, wytapiała stal w bardzo dużej ilości, ale co ją, mówiąc krótko, w cudzysłowie zabiło? To, że chciała wytapiać stal ekologicznie, czyli polegała na energii.
I zbankrutowała, jak rozumiem.
Otrzymała produkcję, co będzie dalej, to zobaczymy.
Panie profesorze, jeszcze jedna ważna rzecz, a czas nas powoli goni, a nie wywołaliśmy głównego gracza w tej chwili chyba, jeśli chodzi o światową gospodarkę. To wcale nie są Stany Zjednoczone, tylko Chiny. I po pierwsze, jak się mają do siebie relacje Stanów Zjednoczonych i Chin, a drugie, z Rosją, bo mam wrażenie, że Chiny to zaczynają wykupywać rosyjskie srebra rodowe w postaci akcji, no bo nikt teraz nie chce się rosyjskimi koncernami za bardzo interesować. No i tak powoli ta gospodarka rosyjska wchodzi w rolę takiego junior partnera, jak niektórzy mówią, wobec Chin. No i też powtórzę, jak się to ma do tej rywalizacji przeciągania liny, które od paru ładnych lat obserwujemy na linii Waszyngton-Pekin?
No, trzeba pamiętać o tym, że polityka zagraniczna amerykańska polega na takiej równowadze w kluczowych miejscach świata, czyli coś, co się po angielsku nazywa tak ładnie balance of power. Jeżeli któryś z krajów staje się konkurentem amerykańskim, to Amerykanie dążą do tego, ażeby przywrócić to, że jednak są dominującą gospodarką. Wiadomo, że z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych głównym tutaj konkurentem są Chiny, ale Chiny są głównym konkurentem wtedy, kiedy mają dostęp do też rosyjskich surowców, też do rosyjskiego rynku zbytu. Notabene to jest to samo, co dotyczy Niemiec, czy generalnie z Unii Europejskiej czy Unii Monetarnej. Czyli z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych na pewno to, co się dzieje z punktu widzenia geostrategicznego, może nie jest czymś wymarzonym, ale na pewno ich celem jest to, żeby gospodarki chińskie i gospodarki rosyjskie się osłabiały. Chiny mają swoje problemy. W Chinach jest spowolnienie. Trzeba pamiętać o tym, że w ostatnim czasie lockdowny, jakie miały miejsce w Chinach, no, dotyczyły aż 40% gospodarki. Mhm. Także Chiny tutaj też trzeba mieć świadomość, że z jednej strony pewnie by miały zakusy na to, żeby taniej kupować rosyjskie surowce. Miałyby pewnie zakusy na to, żeby przejmować rosyjskie przedsiębiorstwa, ale Chiny też na pewno mają świadomość tego, ażeby tej rosyjskiej gospodarki też za bardzo nie wzmacniać, bo to też jest mimo wszystko dla Chin
konkurent. Panie profesorze, niestety czas nas już dogonił. Ja proponuję, żebyśmy umówili się na rozmowę osobną na temat Chin w innym czasie, bo to jest pasjonujący temat i temat rzeka.
No, zdecydowanie. Jest to pasjonujący temat, szczególnie w obecnej sytuacji. Przypomnę, że też się niedługo wybory w Chinach zbliżają, aczkolwiek tam wynik zawsze jest...
Wydaje mi się, że to tylko możemy procent dla partii rządzącej obstawiać. Profesor Paweł Śliwiński, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, gość porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję panu, miłego dnia wszystkim.
Dobrego dnia.
Kluczowy temat. Reklama.